Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Bez matek nie tylko nie byłoby nowych wiernych, ale wiara straciłaby wiele ze swojego głębokiego i prostego ciepła, powiedział ojciec święty Franciszek. Podczas audiencji ogólnej w Watykanie papież kontynuował dziś cykl katechez dotyczący rodziny. Ojciec święty mówił, że każdy człowiek zawsze zawdzięcza swoje życie matce i niemal zawsze zawdzięcza jej także wiele ze swojego dalszego życia, ze swojej formacji ludzkiej i duchowej. Dodał, że matki są najsilniejszym antidotum na rozprzestrzenianie się egoistycznego indywidualizmu.
Społeczeństwo bez matek byłoby społeczeństwem nieludzkim, ponieważ potrafią one zawsze dawać świadectwo, nawet w najgorszych chwilach, świadectwo czułości, poświęcenia, siły moralnej. Matki często przekazują także najgłębszy sens praktyk religijnych. Bez matek nie tylko nie byłoby nowych wiernych, ale wiara straciłaby wiele ze swojego głębokiego i prostego ciepła.
Papież pozdrowił też zgromadzonych na placu świętego Piotra pielgrzymów, w tym Polaków.
Pozdrawiam serdecznie polskich pielgrzymów, a zwłaszcza delegacje ocalonych przed 70 laty więźniów obozu koncentracyjnego Auschwitz. Drodzy pielgrzymi, w tym bożonarodzeniowym okresie, wpatrując się w postać Maryi, Bożej Rodzicielki, chcę zwrócić się do wszystkich matek. Kochane mamy, dziękuję za to, czym jesteście w rodzinie i za to, co dajecie Kościołowi i światu. Boże błogosławieństwo niech wam zawsze towarzyszy, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na zakończenie wierni odmówili wspólnie modlitwę Ojcze Nasz. W środę wierni obrządków wschodnich, w tym grekokatolicy, rozpoczęli obchody świąt Bożego Narodzenia według kalendarza juliańskiego. Przypadają one 13 dni później niż u nas i w tym terminie obchodzone są przez ponad 90% grekokatolickich parafii w Polsce, mówi ksiądz arcybiskup Jan Martyniak, metropolita przemysko-warszawski obrządku bizantyjsko-ukraińskiego.
Chrystus przychodzi, by ubóstwić człowieka. Teologia wschodnia mówi głęboko o głębokim nawróceniu człowieka. Wy, którzy w Chrystusa ochrzciliście się, w Niego wy przebraliście się. Słowa świętego Pawła, śpiewane przez Kościół Wschodni w czasie świąt, to jest ta głęboka myśl, by człowiek się nawrócił.
Boże Narodzenie wschodnich chrześcijan poprzedził 40-dniowy post, bardzo ściśle przestrzegany, zwłaszcza przez ostatnie dni przed świętami i w samą Wigilię. Lekarze z Porozumienia Zielonogórskiego otworzyli w środę swoje gabinety. To efekt 15-godzinnych rozmów z resortem zdrowia, które zakończyły się porozumieniem. Jacek Krajewski, prezes Porozumienia Zielonogórskiego, powiedział, że kompromis ujmuje kilka ważnych spraw zapewniających bezpieczeństwo pacjentom i medykom na odpowiednim poziomie. Jednocześnie przyznał, że pozostają jeszcze kwestie do rozwiązania.
Na pewno nie wszystkie sprawy zostały rozwiązane i na pewno część z nich, rozwiązanie ich musiało zostać rozłożone w czasie. Przede wszystkim jeżeli chodzi o pewne sprawy związane ze zmianami ustawowymi, także takim nadzorem czy monitorowaniem tego, jak przebiegać będzie wdrażanie pakietu onkologicznego, ale uznaliśmy w drodze kompromisu właśnie, który został zawarty między nami a panem ministrem, że tak trzeba, inaczej się nie da, nie ma co czekać, trzeba po prostu brać się do pracy.
Doktor Marek Twardowski z Porozumienia Zielonogórskiego powiedział, że zwiększona zostanie stawka podstawowa za pacjenta. Będzie wynosić 140 zł zamiast 136 rocznie. Ponadto umowy między lekarzami a NFZ-em będą zawierane na czas określony i w czasie trwania nie będzie można ich jednostronnie zmieniać.
Również zapisaliśmy tu, że będą zmienione zapisy w niektórych ustawach, między innymi o swobodzie działalności gospodarczej, o kontrolach, które będą przeprowadzane przez NFZ. Umowy również nie są podpisane na nowo, ale są aneksowane, czyli nie tracą ważności również deklaracje, o których często mówiono, że będziemy musieli zbierać na nowo. To wszystko, co żeśmy uzgodnili, pozwala nam bezpiecznie wejść w rok 2015.
Resort powoła specjalny zespół roboczy, który oceni pakiet onkologiczny. Natomiast NFZ jeszcze dziś ma wydać nowe zarządzenia w sprawie pracy POZ-u na ten rok. Lekarze z Porozumienia Zielonogórskiego poinformowali, że 5,5 tysiąca lekarzy powróciło do pracy. Od 2 stycznia bez opieki medycznej pozostawało około 11 milionów pacjentów. Symbolem 100 dni rządów będą przez tydzień zamknięte dla Polaków POZ-y, powiedział poseł Marcin Mastelarek. Rzecznik PiS-u dodał, że premier Ewę Kopacz należy rozliczać z 7 lat rządów, bo była najbliższym współpracownikiem Donalda Tuska. Od momentu expose, jak stwierdził poseł, obecna premier udawała, że problemy nie istnieją.
Była ministrem zdrowia 4 lata, a pomimo tego przez kilka tygodni nie zabrała głosu w sprawie służby zdrowia przy tym gigantycznym skandalu, do jakiego doszło. Ten rząd rozpoczął od wpadki, a później było jeszcze gorzej. Pani premier maszerowała od wpadki do wpadki, od porażki do porażki. Rozpoczęła na Politechnice Warszawskiej, gdzie raczyła nas opowieściami, że Cezary Grabarczyk to dobry człowiek. No jakie to ma w ogóle znaczenie? Nie zawetowała pakietu klimatycznego, pomimo tego, że mówiła, że ceny energii nie wzrosną. Nie było ewakuacji Polaków z Donbasu. No, była ta gigantyczna wpadka z tym, że Polacy nie byli leczeni przez 7 dni. I to będzie symbol.
Premier Ewa Kopacz, podsumowując 100 dni rządu, po raz pierwszy odniosła się dziś do sprawy sporu między lekarzami a ministrem zdrowia w sprawie przyszłorocznych kontraktów. Minister Arłukowicz dziś w obecności całej Rady Ministrów przyjął ode mnie podziękowania za swoją pracę, za swoją determinację i stanowczość, powiedziała premier. Dodała, że minister otrzymał zadanie i w pełni je wypełnił. Prawo i Sprawiedliwość w ciągu najbliższych tygodni zorganizuje debatę ekspertów dotyczącą zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Tak zapowiedział dziś europoseł Andrzej Duda. Kandydat PiS-u na prezydenta podkreślił, że musi się skończyć system realizowany od 7 lat, gdzie mówi się lekarzom, że najpierw liczyć, potem leczyć.
To jest zaprzeczenie tego, jak powinna wyglądać ochrona zdrowia i standardy traktowania obywateli. Trzeba wrócić do systemu, który proponował minister Religa, gdzie na pierwszym miejscu był człowiek, gdzie na pierwszym miejscu był pacjent. Najwyższy czas na taką poważną, rzetelną debatę. Najwyższy czas na to, aby rozpocząć wypracowanie rozsądnych rozwiązań systemowych. I taką debatę, proszę Państwa, w ciągu najbliższych 3 tygodni, tak jak powiedziałem, zorganizujemy. Zostaną na nią zaproszeni eksperci, zostaną na nią zaproszeni przedstawiciele organizacji lekarzy. Będzie oczywiście zaproszenie skierowane do pana ministra Arłukowicza, będzie zaproszenie skierowane także do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej.
Na piątek planowane jest również posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia w sprawie pakietu onkologicznego. Sztab protestacyjno-strajkowy górniczych central związkowych sprzeciwia się przyjmowaniu przez rząd programu restrukturyzacji górnictwa, który nie został uzgodniony ze stroną społeczną. Górnicy zwrócili się dziś w tej sprawie do premier Ewy Kopacz. Na rozpoczętym przed południem pierwszym w tym roku posiedzeniu rząd zajmował się m.in. planem naprawczym kompanii węglowej. Stanisław Kłysz, wiceszef Górniczej Solidarności, mówi, że plan ten nie był uzgadniany ze stroną społeczną i łamie wcześniejsze obietnice rządu.
Dobra wola, gdzie tu jest dbałość o miejsca pracy, gdzie tu jest dbałość o bezpieczeństwo energetyczne, o niezależność energetyczną w kraju. No, nie ma, no, dlatego to stanowisko dość ostre zostało wystosowane do pani premier i czekamy, jaka będzie reakcja, czy te medialne doniesienia, które do nas dotarły, sprawdzą się, czy też nie i zobaczymy, jak odpowie na to nasze stanowisko pani premier co do konsultacji i rozmów z przedstawicielami górników.
Po posiedzeniu rządu premier Ewa Kopacz poinformowała, że rząd przyjął program naprawczy kompanii węglowej, który zakłada likwidację 4 kopalń, przeniesienie 6 000 ludzi i osłony dla ponad 5 000 zwalnianych. Poseł Izabela Kloc mówi, że propozycja rządu to w istocie plan likwidacji polskiego górnictwa.
Jeżeli 4 kopalnie się likwiduje, inne przenosi się jeszcze inną spółkę się tworzy, to tak naprawdę likwidujemy polskie górnictwo nie wiadomo na jaki czas, na czas nieograniczony. Sytuacja polskiego górnictwa rzeczywiście jest trudna, ale też ten rząd nie podjął żadnych działań, które by miały doprowadzić do tego, aby tę sytuację poprawić. Dzisiaj wiemy, że rząd Ewy Kopacz doprowadzi do totalnej ruiny nie tylko rodziny górników, ale też tych wszystkich firm, które z górnictwem kooperują, bo likwidacja jednego miejsca pracy w górnictwie powoduje likwidację tak naprawdę kilku kolejnych miejsc pracy w firmach okołogórniczych.
Decyzja rządu wywołała już pierwsze protesty górników. Strajk rozpoczęli górnicy w przeznaczonej do wygaszenia kopalni Brzeszcze. W ramach protestu górnicy nie wyjechali na powierzchnię ziemi, mówi Stanisław Kłysz, szef Solidarności w kopalni Brzeszcze.
W związku z informacją już ostateczną, jak to nazwę, bo medialne pojawiały się 2 i 5 stycznia o zamiarze rządu w stosunku do kompanii węglowej, a w tym przypadku w stosunku do kopalni Brzeszcze, potwierdzoną informacją dzisiaj uchwałą rządu, jak i komunikatem ministra Kowalczyka, że kopalnia Brzeszcze będzie zlikwidowana, nie dziwiąc się, powiem otwarcie, nie dziwiąc się załoga już od południa, to znaczy ta, która zjeżdża na 12 na dół, podjęła decyzję, że nie wyjeżdża. Co chwilę nam się zgłaszają nowe osoby.
Kompania węglowa zatrudnia 47 tysięcy osób, należy do niej 14 kopalń o łącznej zdolności wydobywczej 34 milionów ton węgla rocznie. Jednak według informacji z września tylko 3 utrzymywały rentowność. PSL kontroluje nieruchomości za granicą warte miliony złotych. Według byłego szefa tego resortu Radosława Sikorskiego placówki są zbędne. Tak wynika z opublikowanych dziś przez Gazetę Polską codziennie nowych wątków taśm prawdy, o których głośno było w ubiegłym roku. Chodzi o kontrolowane przez Ministerstwo Gospodarki siedziby Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji, których celem jest wspieranie MSZ-u. Podczas rozmowy zarejestrowanej w ubiegłym roku Radosław Sikorski mówił byłemu wicepremierowi Jackowi Rostowskiemu, że budynki są niepotrzebne. Ja swoje siedziby sprzedaję, a oni swojej nie sprzedają. Swoją ambasadę ma MSZ i Ministerstwo Gospodarki. Kolejny absurd, mówił Sikorski. Wyliczył przy tym, że budynek w Kolonii wart jest 9 milionów euro, a w Nowym Jorku 30 milionów dolarów. To kolejna odsłona patologii władzy, mówi poseł Beata Kempa, była wiceminister sprawiedliwości.
Ta sytuacja pokazuje, że ta patologia jest w zasadzie coraz głębsza i ta patologia występuje po obu stronach tej koalicji. W związku z powyższym tą stronę na pewno trzeba, wszystko na to wskazuje, bardzo dokładnie zbadać i zobaczyć, na ile administrowanie mieniem publicznym, mieniem, co do którego my wszyscy mamy prawo kontroli, jak to wygląda, jest prowadzone w sposób rzetelny, prawidłowy, przede wszystkim racjonalny.
Przypomnijmy, w czerwcu ubiegłego roku tygodnik Wprost ujawnił nagrania rozmów najważniejszych osób w państwie, między innymi ówczesnego szefa MSW Bartłomieja Sienkiewicza z szefem NBP Markiem Belką. Z ustaleń śledczych wynika, że od lipca 2013 roku w dwóch warszawskich restauracjach podsłuchano w sumie kilkadziesiąt osób z kręgu polityki, biznesu oraz funkcjonariuszy publicznych. Co najmniej 12 osób zginęło w strzelaninie w siedzibie tygodnika satyrycznego Charlie Hebdo w Paryżu, podała policja. Według agencji AFP, która cytuje świadków, napastników było 2. Mieli ze sobą karabin Kałasznikowa i wyrzutnie rakiet. Poszukiwanie sprawców wciąż trwa. Prezydent Francji François Hollande oświadczył, że nie ma wątpliwości, iż był to zamach terrorystyczny i wyjątkowe barbarzyństwo. Groźba zamachów w świecie zachodnim nasiliła się w ostatnich miesiącach, ocenił profesor Mieczysław Ryba. Dodał, że ma to związek ze wzrostem radykalizmu islamskiego, także w krajach Zachodu.
W tym lewicowym świecie zachodnim śmiać się można ze wszystkiego, nawet z rzeczy najdroższych ludziom, takie jak religia. Natomiast w świecie muzułmańskim jest to rzecz niedopuszczalna. A że mamy do czynienia ze wzrostem radykalizmu islamskiego, no to reakcje są adekwatne do tego, czym ten radykalizm islamski jest i adekwatne do tego, czym jest starcie cywilizacyjne liberalnego świata Zachodu właśnie ze światem islamskim. Po prostu iskrzenie jest coraz większe i podobnych zamachów możemy się spodziewać coraz więcej. Mało tego, niektórzy analitycy mówią, że w 2022, 2023, 2024 roku może dojść do powstania na przykład partii islamskiej o radykalnym wymiarze we Francji, która będzie się domagać pewnych rzeczy związanych z udziałem we władzy w tym państwie.
Atak na siedzibę tygodnika potępili już przywódcy m.in. Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz Niemiec, a także prezydent Bronisław Komorowski. W listopadzie 2011 roku centrala gazety, która wielokrotnie publikowała karykatury proroka Mahometa, została podpalona. Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.